Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Prezydent Albanii zaprosił Benedykta XVI do odwiedzenia tego kraju z okazji setnej rocznicy urodzin błogosławionej matki Teresy z Kalkuty. Magazyn rozpoczniemy od watykańskich aktualności. Powiemy o przygotowaniach do rozpoczynającego się już za 17 dni kolejnego etapu pielgrzymki zaufania przez ziemię oraz zaprezentujemy najnowszy numer Miejsc Świętych. Na zakończenie zaś echa Ewangelii trzeciej niedzieli Adwentu przybliży nam ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął premiera Albanii Salego Berisze. Albański polityk spotkał się następnie z kardynałem, sekretarzem stanu i szefem watykańskiej dyplomacji. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, rozmawiano na temat sytuacji międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem zachodniego regionu Bałkanów. Omówiono także stosunki dwustronne, zgodnie podkreślając ich pozytywny rozwój. Przypomniano przy okazji tradycyjne wartości rodzinne, będące wspólnym dziedzictwem całego narodu albańskiego. Z kolei sam Sali Berisza poinformował dziennikarzy, że zaprosił Ojca Świętego do Albanii na przyszłoroczne obchody setnej rocznicy urodzin błogosławionej matki Teresy z Kalkuty.
Benedykt XVI zje świąteczny obiad z ubogimi wiecznego miasta. Poinformowała o tym prefektura domu papieskiego. 27 grudnia w niedzielę świętej rodziny papież odwiedzi siedzibę wspólnoty świętego Idziego na rzymskim Zatybrzu, gdzie przewidziano wspólny obiad z ubogimi, którymi opiekuje się ta znana organizacja katolicka.
Wietnam jest gotowy zacieśnić relacje z Watykanem na fundamencie poszanowania podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Tak wczorajsze spotkanie wietnamskiego prezydenta Nguyena Minh Trieta z papieżem komentuje dziś reżimowa prasa w Hanoi. Nie mówi się jednak wprost o nawiązaniu oficjalnych relacji dyplomatycznych. Zdaniem księdza Barnabe Nguyena Van Fuonga z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, obecność stałego papieskiego przedstawicielstwa w Hanoi leży w interesie obu stron. Dzięki temu Stolica Apostolska byłaby lepiej poinformowana o sytuacji w tym kraju. Otworzyłoby to również drogę do ewentualnej wizyty papieża. Zdaniem księdza Van Fuonga, który był członkiem watykańskich delegacji składających wizyty w Wietnamie, po obu stronach jest widoczna wola otwarcia. Dziś trudno jeszcze jednak powiedzieć, jak daleko ona zaprowadzi.
Już tylko 17 dni pozostało do rozpoczęcia 32. Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolski przyjedzie co najmniej 30 tysięcy młodych chrześcijan z różnych zakątków Europy i świata. Organizatorzy są przekonani, że wszyscy znajdą zakwaterowanie u rodzin. Każdego dnia do parafii spływa od kilku do nawet kilkudziesięciu deklaracji gościny. Z apelem o otwarcie serc i domów wystąpił też arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański.
Te spotkania europejskie, słucham.
Możemy powiedzieć, że te przygotowania dobiegają końca. Brat Marek z Teze. Trzeba jeszcze znaleźć trochę miejsc zakwaterowania w rodzinach, u mieszkańców Poznania, bo chcielibyśmy, żeby wszyscy mieszkali właśnie u rodzin. W przygotowaniu gościny dla uczestników spotkania bierze udział około 150 parafii w diecezji poznańskiej, w samym mieście, w Poznaniu i w miastach okolicznych. W wielu z tych parafii już znaleziono tyle miejsc zakwaterowania, ile zostało to uzgodnione z nami, organizatorami spotkania. No ale jeszcze niektóre parafie muszą trochę poszukać, trochę prosić miejsca, byśmy wszystkich mogli ugościć rzeczywiście w naszych domach tutaj w Poznaniu i okolicach.
Przygotowania trwają. Zapraszamy cały czas ludzi, by mogli kogoś przyjąć, może też pomóc w jakiś inny sposób. Zbieramy deklaracje noclegów. No cały czas przyjmujemy, bo są ludzie, którzy dopiero teraz się zastanawiają, że jeszcze mogą kogoś przyjąć. Prosimy jakieś inne grupy parafialne o pomoc, nie wiem, w przygotowaniu już później jakiegoś jedzenia, napojów i tak dalej. No i odpowiadamy na wszystkie możliwe pytania ludzi dotyczące TZ.
Przede wszystkim informowanie, zachęcanie, myślę, że dużo uśmiechu, dużo świadectwa takiego pozytywnego o tym, jak dużo dobrego robi TZ wśród młodych ludzi. Otwartość, modlitwa i jakby pokazanie istoty TZ, to znaczy tych kontemplacyjnych śpiewów, tej kontemplacyjnej muzyki, ciszy i prostoty tej modlitwy. Myślę, że to bardzo przyciąga.
Raczej nie ma z tym problemów, aby właśnie przekonać ludzi do przyjęcia młodych pielgrzymów. Natomiast, no wiadomo, ludzie muszą się zastanowić. Dużo ludzi pyta się właśnie, jak to ma wyglądać, jak dużo czasu spędzą, czy w dzień będą wychodzić na targi, czy zostaną też w domu. No i staramy się to wszystko wytłumaczyć, aby ludzie jak najwięcej o tym wiedzieli, żeby też właśnie przekonać, że to nie jest jakiś wielki problem, że tylko chodzi o ten nocleg.
W tej chwili już weszliśmy, można powiedzieć, w taką decydującą fazę. Katarzyna Garberek, parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny, parafialna ekipa przygotowań. Wszyscy parafianie zostali poinformowani o tym, że takie spotkanie będzie się odbywało, że nasza parafia także będzie gościła pielgrzymów, którzy przyjadą na europejskie spotkanie młodych. Mieliśmy już spotkania konkretne z rodzinami i z osobami, które zdecydowały się ugościć pielgrzymów w swoich domach. Jeszcze raz pokazywaliśmy wszystkim film o TZ i o europejskim spotkaniu młodych. Rozdawaliśmy wszelkie potrzebne informatory i parafianie mogli także zobaczyć kawałek dekoracji, jaka będzie w kościele. Żeby jeszcze lepiej poinformować wszystkich parafian, w parafii stworzyliśmy, można powiedzieć, specjalną gazetkę, którą umieściliśmy przy wejściu do kościoła, tak więc każdy, kto wchodzi do kościoła, no, nie ma możliwości, żeby nie zauważył tego. Oczywiście oprócz plakatów informujących o spotkaniu jest specjalne okienko i w tym okienku zmienia się liczba, jest to liczba, ile już uzbieraliśmy noclegów dla przyjezdnych. Jest także informacja, ile dni jeszcze zostało do europejskiego spotkania młodych i jakieś komunikaty ważne, które chcemy przekazać parafii.
Kończą się zapisy uczestników z całej Europy. Wiemy już, że rzeczywiście nie będzie brakowało prawie żadnego kraju europejskiego. Wiele osób przyjedzie ze wschodu Europy, to bliżej do Poznania niż w ubiegłych latach. Przyjedzie bardzo liczna grupa Ukraińców, liczna grupa Białorusinów, będą Rosjanie, oczywiście Litwa, Łotwa, Estonia. Z Europy Zachodniej najliczniejszą grupą w tej chwili stanowią Francuzi. Jest ich prawie 1500, ale są też Niemcy, nawet Portugalczycy przyjadą do Poznania, mimo że muszą przejechać przez całą Europę. Jak zawsze na spotkaniu będzie wielu Polaków. Przyjadą z całej Polski, z wszystkich wielkich miast, bardzo wielu małych i zupełnie małych miejscowości. W tym roku było wyjątkowo dużo punktów przygotowań, w których tradycyjnie już młodzi mogą się przygotować i zapisać. Było ich ponad 200 w całej Polsce.
32. Europejskie Spotkanie Młodych w Poznaniu odbędzie się w dniach od 29 grudnia do 2 stycznia. A reportaż przygotował Maciej Gładysz.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Grudniowy numer Miejsc Świętych jest poświęcony obecnym i dawnym terytoriom Meksyku.
Julia Jaskulska.
Artykuł Wincentego Łaszewskiego przypomina o symbolice wizerunku królowej Meksyku, Matki Bożej z Guadalupe. Święto guadalupiańskiej pani przypada 12 grudnia i wskazuje na związek Maryi, przedstawionej jako brzemienna z niepokalanym poczęciem i nadchodzącym Bożym Narodzeniem. Ta, która pojednała Indian i Hiszpanów, jest panią wierzących nie tylko całej Ameryki Łacińskiej, ale także kościoła w Kalifornii. Mało kto dzisiaj wie, że jeszcze w XIX wieku duże obszary obecnych Stanów Zjednoczonych należały do Meksyku. Wcześniej, w lipcu 1767 roku, dwa czynniki polityczne wpłynęły na nagłe zainteresowanie rządu hiszpańskiego Kalifornią, wydalenie jezuitów z zamorskich dominiów Hiszpanii oraz parcie europejskich potęg Anglii i Rosji ku Pacyfikowi. Wieści te dochodziły do wicekróla w Meksyku i na dwór w Madrycie od marynarzy, podróżników i kanałami dyplomatycznymi. Powtarzano pogłoskę, że kilka mil na północ od Zatoki Świętego Franciszka kupcy rosyjscy zdążyli założyć faktorię handlową. O historii południowego wybrzeża Pacyfiku i genezie kalifornijskich misji franciszkańskich pisze w najnowszym numerze Miejsc Świętych Jan Gać. Miejsca święte prowadzą więc czytelnika królewską drogą na kalifornijskim wybrzeżu Pacyfiku, przy której rozłożyły się dawne misje franciszkańskie. Ten kraj fantastycznej przyrody był zamieszkany przez Indian, wśród których pierwsze misje prowadzili jezuici. Gdy zostali wydaleni do ludów, które wciąż czekały na Ewangelię, udał się chromy misjonarz franciszkański, dziś błogosławiony, a po nim kolejni współbracia. We współczesnej Kalifornii mieszka Polonia. Dotarł do niej ksiądz Mirosław Meisner, redaktor naczelny Miejsc Świętych. Do XIX-wiecznej Kalifornii wyjechała największa wówczas polska artystka Helena Modrzejewska, przypominają Miejsca Święte, a za nią Henryk Sienkiewicz, który przysyłał stamtąd korespondencję do prasy krajowej. Do dziś są one kopalnią wiedzy o początkach osadnictwa naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych. Zachęcamy Państwa do lektury grudniowego numeru miesięcznika Miejsca Święte.
Okruchy Ewangelii.
Owocem wiary jest miłość, a owocem miłości jest radość.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Trzecia niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Radości. Jesteśmy w połowie naszej drogi adwentowej. Boże Narodzenie coraz częściej i mocniej wyzwala w nas odczucie radości, niekiedy trudnej do opisania. Jesteśmy świadomi, że jest to radość inna od tej, której doświadczamy na ulicach oświetlonych kolorowymi bożonarodzeniowymi światełkami, albo tej, jaka nam towarzyszy przy zakupie różnych podarków pod choinkę. Sens tej radości wyjaśnia nam prorok Sofoniasz w pierwszym czytaniu. Wyśpiewuj, córo Syjonu, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie. Prorok Sofoniasz wyraźnie daje nam do zrozumienia, że rosnąca w nas radość wraz ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem nie jest wynikiem zewnętrznej działalności, lecz stanem duchowym, który ma swoje korzenie w wierze i życiu wiarą. To dzięki wierze do naszego życia powraca ład, porządek i harmonia, a w konsekwencji radość. Ta radość osiągnie swoje apogeum w dzień Bożego Narodzenia. Świadomy tego chrześcijanin przygotowuje się na tę chwilę bardzo starannie. Motywowane tym samym pragnieniem, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, pytały go tłumy: cóż mamy czynić? On im odpowiedział: kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: nie pobierajcie nic więcej na to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiadał: nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Jan Chrzciciel, którego tłumy brały za Mesjasza, jest prorokiem, który mówi w sposób jasny, zdecydowany i bezkompromisowy, a jego mowa wynika z powierzonej mu misji i jest głosem wołającym o przygotowanie drogi Mesjaszowi, który po nim idzie i któremu nie jest godzien nawet rozwiązać rzemyka u sandałów. Jego zadaniem jest więc nakłonienie serc do nawrócenia i pokuty. Reguła, jaką Jan Chrzciciel inspiruje swoich słuchaczy, dotyczy w pierwszym rzędzie właściwych relacji międzyludzkich, które w gruncie rzeczy wynikają z wypełnienia prawa Bożego. Zaleca, aby relacja do drugiego człowieka nie opierała się na gruncie korzyści czy użyteczności, lecz na poszanowaniu i uznaniu Jego godności, na solidarności z nimi braterskiej o Niego trosce. Zachęca wszystkich do sprawiedliwego wykonywania swoich obowiązków i zadań oraz do praktykowania miłosierdzia i jałmużny. Pouczenia Jana Chrzciciela są zadziwiająco aktualne również i w naszych czasach. Zachęta do oddania jednej z dwóch posiadanych tunik, które niewątpliwie w czasach Jezusa mogły być wyrazem pewnej zamożności, nosi w sobie konkretne wezwanie do sprawiedliwego podziału dóbr, do troski o słabych i pokrzywdzonych. Słyszymy coraz częściej, że we współczesnym społeczeństwie nieustannie pogłębia się rozdźwięk między biednymi i bogatymi, że bogaci stanowiący 30% ludności posiadają aż 70% wszystkich bogactw, że na 6 miliardów 600 milionów ludności na świecie ponad 1 miliard żyje w nędzy i ubóstwie. Chrześcijanin nie mógłby się cieszyć radością Bożą, gdyby świadomie uczestniczył w tej niesprawiedliwości społecznej. Siostry miłosierdzia opowiadają, że Matka Teresa z Kalkuty często powtarzała: owocem wiary jest miłość, a owocem miłości jest radość. Tę maksymę możemy uzupełnić myślą Raoula Follero, który głosił, że nie można być szczęśliwym w pojedynkę. Dzielenie się wyzwala radość w innych i w sobie samym. Radość jest owocem dzielenia się z miłości, a miłość ma swoje najgłębsze korzenie w wierze. Warto o tym pamiętać. Jeśli patrząc na zbliżające się Boże Narodzenie jest jeszcze ktoś, kto tej radości nie odczuwa, warto, aby postawił Janowi Chrzcicielowi to samo pytanie, któremu postawiło tylu innych na przestrzeni historii. A ja co mam czynić? Życie bez pytań jest życiem zgaszonym już od samego początku. Jest życiem bez głębszych perspektyw i bez szansy na rozwój. Prawdziwe nawrócenie rodzi się z poszukiwania, z pytań i z właściwych odpowiedzi, jakie na nie znajduję. Jeśli to pragnienie radości jest szczere i motywowane miłością do przychodzącego Jezusa, na odpowiedź nie będzie wcale trzeba długo czekać. Sumienie szybko ją podsunie. Może wystarczy sobie przypomnieć przykazania Boże: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz wzywał imienia Bożego nadaremnie, czcij dzień święty, szanuj ojca swego i matkę swoją, nie kradnij, nie wykorzystuj swojej pracy i zawodu do nieuczciwego zysku, nie usprawiedliwiaj się, że inni tak robią, a ty nie możesz być gorszy. Nie wykorzystuj swojej pozycji społecznej do wyzysku innych, upokorzenia słabszych, do nieuzasadnionego domagania się nieprzysługujących ci praw. Niech zatem Ewangelia tej niedzieli rozbudzi w nas pragnienie nawrócenia i przemiany życia, abyśmy mogli doświadczyć prawdziwej i niezmąconej radości.
Ewangelię trzeciej niedzieli Adwentu komentował ksiądz Tadeusz Wojda Pallotyn. Przypomnę, że tekst rozważania można znaleźć na naszej stronie internetowej www.rv.pl. I tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.